Rozdział pierwszy. Czym są pieniądze? Każda dyscyplina naukowa wymaga na początku zdefiniowania najważniejszych terminów w celu uzyskania pewności, że zgadzamy się co do badanego tematu i mamy wspólną płaszczyznę do testowania różnych teorii. W ramach tej sesji Brian zdefiniuje różne pojęcia dotyczące pieniędzy. Niektóre z jego odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć. Dan. Brianie, zacznijmy od omówienia tego, co rozumiemy przez pojęcie nauki o pieniądzach i co wiemy o jej rozwoju. Sprawdźmy, w jaki sposób doprowadziła ona do sformułowania wielu trwałych i wiarygodnych praw dotyczących zarabiania i kreowania pieniędzy. I przekonajmy się, jak bardzo są one sprzeczne z wieloma rozpowszechnionymi mitami i spekulacjami na temat pieniędzy. Brian. Jeżeli chcesz od razu przejść do sedna, zacznijmy od pierwszego prawa. Prawa wymiany. Głosi ono, że pieniądz jest środkiem, za pomocą którego ludzie wymieniają między sobą towary i usługi. Wymieniają pracę przy produkcji dóbr i usług na produkty i usługi innych ludzi. Pieniądz jest więc środkiem wymiany pracy. Przed wynalezieniem pieniędzy funkcjonowała wymiana barterowa. Jej historia sięga 100 tysięcy lat wstecz, czasów, w których ktoś, kto umiał zrobić włócznie lub garnek, mógł wymienić swój produkt, na przykład na dywan albo wyprawioną skórę. W czasach barteru ludzie wymieniali swoje produkty i usługi bezpośrednio na produkty i usługi innych ludzi, bez pośrednictwa pieniądza. Potem cywilizacja się rozwinęła i barter stał się zbyt niewygodny. Ludzie odkryli, że można wymieniać towary i usługi na coś rzadkiego i wartościowego, na przykład złoto, srebro, monety albo muszelki nanizane na sznurek, w dawnej Ameryce nazywane wampum. Mając monetę lub inny wartościowy przedmiot, można je było wymienić na kurczaka, kozę albo coś innego. Znacznie usprawniło to proces wymiany. Tak narodził się pieniądz i jego funkcja środka wymiany definiuje go do dzisiaj, choć wielu ludzi nie do końca to rozumie. Pieniądz po prostu usprawnia proces wymiany. Dziś chodzimy do pracy i wymieniamy ją na pieniądze, za które później kupujemy produkty pracy innych ludzi. W najbardziej podstawowym sensie pieniądz jest więc środkiem wymiany naszej pracy na pracę innych. Pierwszym następstwem obowiązywania prawa wymiany jest to, że pieniądz służy do mierzenia wartości przypisywanej przez ludzi różnym towarom i usługom. O wartości przedmiotu decyduje kwota pieniędzy, którą ktoś jest gotów za niego zapłacić. Rzeczy nie mają wartości same w sobie. Ich wartość zależy od tego, co jesteśmy gotowi za nie oddać. Nie możesz powiedzieć, że twój produkt lub usługa ma daną wartość pieniężną, dopóki ktoś tego nie zweryfikuje, oferując ci taką właśnie kwotę. Towary i usługi nie mają wartości w oderwaniu od ilości pieniędzy, które ktoś inny jest skłonny za nie zapłacić. Wartość ma zatem charakter subiektywny. To fundamentalna zasada austriackiej szkoły ekonomii, najbardziej wpływowej i dogłębnej w historii ludzkości. Wartość wynika z myśli, odczuć, postaw i opinii potencjalnych nabywców w momencie podejmowania decyzji o zakupie. Drugim następstwem obowiązywania prawa wymiany jest postrzeganie pracy jako czynnika produkcji, czyli kosztu. To unieważnia niemal wszystkie spory ekonomiczne na temat tego, czy ludzie powinni zarabiać $15 za godzinę pracy, czy też mniej albo więcej. Człowieka określa się czasem łacińskim mianem Homo economicus. Oznacza ono, że zawsze postępujemy ekonomicznie, starając się dostać jak najwięcej za jak najmniej. To należy do naszej konstrukcji genetycznej, do naszego DNA. Nigdy w historii ludzkości nie było inaczej. Nigdy nie płacimy więcej za coś, co moglibyśmy dostać za mniej. Każdy z nas ma skłonność do traktowania owoców własnej ciężkiej pracy w szczególny sposób, ponieważ czujemy silny związek osobisty z tym, co robimy. To, co wytwarzamy, pochodzi od nas. W pewien sposób jest wyrazem naszej osobowości. W gruncie rzeczy czujemy się związani emocjonalnie z tym, co wytwarzamy, ponieważ to ważna część naszego życia. Dla innych jednak nasza praca jest tylko kosztem. Jako inteligentni konsumenci, pracodawcy albo klienci Chcemy dostać jak najwięcej, za jak najmniej, bez względu na to, kto wykonuje pracę. Dlatego wiele firm przenosi produkcję do Chin, Wietnamu, Indonezji albo na Tajwan, ponieważ klientów w Ameryce nie obchodzi pochodzenie produktu. Zależy im tylko na jak najniższej cenie. Dużo się mówi o przenoszeniu produkcji i miejsc pracy do innych krajów oraz tego typu kwestiach. To nie firmy są za to odpowiedzialne. To konsumenci żądają przenoszenia miejsc pracy daleko za granicę, ponieważ tam można wytwarzać produkty i usługi niższym kosztem. Niemal wszystkie wyroby firmy Apple są wytwarzane w Chinach. Dlaczego? Ponieważ koszt ich wyprodukowania w lepiej rozwiniętym kraju byłby 3-4 razy wyższy niż w Chinach, a klienci w krajach wysoko rozwiniętych nie byliby skłonni zapłacić wynikającej z tego wyższej ceny. Domagają się zatem pośrednio wysyłania miejsc pracy za granicę, żeby móc kupić jak najwięcej za jak najmniej. Z opisanych powodów człowiek nie jest w stanie obiektywnie ocenić wartości własnej pracy, a protestowanie i domaganie się podwyżek jest pozbawione sensu. O wysokości naszych zarobków i wielkości majątku decyduje tylko to, ile inni ludzie są skłonni zapłacić za naszą pracę na konkurencyjnym rynku. Temat nierówności dochodów poruszę nieco później. Trzecim następstwem obowiązywania prawa wymiany jest to, że kwota pieniędzy, które możesz zarobić, jest miernikiem wartości przypisywanej przez innych twoim wysiłkom. Inaczej mówiąc, to konsumenci na rynku decydują o tym, ile są one warte. To klienci firm, w których pracujemy, decydują o tym, ile są skłonni zapłacić za produkty i usługi, przy których wytwarzaniu jesteśmy zatrudnieni. To właśnie oni dyktują pośrednio wysokość naszych zarobków. Nie ma obiektywnej miary wynagrodzenia, które nam się należy. To, ile zarobisz, zależy wprost od ilości i jakości twojego wysiłku w połączeniu z wartością przypisywaną mu przez innych ludzi. Często mówię, że każdego dnia konkurujesz ze wszystkimi pracownikami zatrudniającej cię firmy. Ludzi zwykle drażni takie stawianie sprawy, mówią, nie konkurujemy ze sobą, tylko pracujemy razem jako zespół. Tak naprawdę jednak osoba wyznaczająca wysokość twojego wynagrodzenia decyduje o tym, ile zarobisz w porównaniu z innymi pracownikami firmy. Dlatego w większości przedsiębiorstw obowiązuje zakaz ujawniania wysokości swoich zarobków w rozmowach ze współpracownikami, ponieważ pensja odzwierciedla przekonanie pracodawcy o relatywnej wartości twojej pracy w porównaniu z innymi osobami. Czwartym następstwem obowiązywania prawa wymiany jest to, że pieniądz jest skutkiem, a nie przyczyną. To twoja praca przyczyniająca się do wzrostu wartości produktu lub usługi jest przyczyną, a pensja, wynagrodzenie lub zarobek jest skutkiem. Jeżeli liczysz na lepszy skutek, musisz popracować nad przyczyną, jak powiedział wiele lat temu jeden z pierwszych mówców motywacyjnych, Earl Nightingale, zależność przyczynowo-skutkowa jest fundamentalnym prawem ludzkiego życia, nauki, techniki, matematyki oraz finansów. Piątym następstwem obowiązywania prawa wymiany jest to, że aby zwiększyć kwotę zarabianych pieniędzy, musisz zwiększyć wartość wykonywanej pracy. To fenomenalne. Ludzie myślą, że mogą dostać więcej pieniędzy, nie dając więcej od siebie. To przekonanie jest rozpowszechnione na całym świecie. Kiedy pytasz ludzi, skąd mają się wziąć te dodatkowe pieniądze, odpowiadają skądś. Gdy przyciśniesz trochę mocniej, powiedzą, powinny pochodzić od kogoś, kto tworzy większą wartość i przez to zarabia więcej. Ten ktoś powinien mi je oddać, żebym nie czuł się gorszy, mimo że według rynku wytwarzam mniejszą wartość. Subiektywne przekonanie, że mam prawo dostawać więcej pieniędzy, jest zupełnie pozbawione sensu. Dlatego powoduje niepokoje społeczne, strajki i inne problemy. Muszę podkreślić, że jeśli chcesz zarabiać więcej pieniędzy, musisz wytwarzać większą wartość. Kiedy spojrzeć na świat biznesu, sekretem kreowania bogactwa, o czym porozmawiamy później, jest dodawanie wartości. Czasem pytam ludzi, ilu z nich otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji. Na 1000 osób siedzących na widowni rękę podnosi 10-15%. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy na prowizji. Co to znaczy? wszyscy dostajemy w formie wynagrodzenia jakiś odsetek wartości, którą tworzymy. Jeżeli uważasz, że zarabiasz za mało, stwórz większą wartość. Stań się wartościowszym pracownikiem, żeby szef albo klienci chętnie zapłacili ci więcej. Dlatego, że wyżej cenią twój wkład w wytwarzanie produktu lub usługi. Niektórzy ludzie zarabiają $10 na godzinę, inni $1000 w tym samym czasie. Mam znajomego prawnika, który zajmował się kiedyś prawem handlowym, ale przekwalifikował się i został specjalistą od prawa autorskiego, w czasach, w których mało kto jeszcze się tym zajmował. Wszedł na dziewicze terytorium. Takie firmy jak Sony i Disney oraz inne wielkie przedsiębiorstwa z branży rozrywkowej chętnie mu płaciły $1000 na godzinę, żeby rozstrzygał dla nich kwestie związane z prawem autorskim, ponieważ dotyczyły one przepływów pieniężnych opiewających na setki milionów dolarów, a on był ekspertem. Tak bardzo zwiększył swoją wartość, że klienci ustawiają się teraz w kolejce, żeby zapłacić za jego usługi dowolną kwotę, jakiej zażąda. Często dostaje nawet 2-3 miliony dolarów za przygotowanie pojedynczego kontraktu albo fuzji między firmami posiadającymi własność intelektualną, takimi jak studia filmowe. Aby zarabiać więcej, musisz tworzyć większą wartość, a w tym celu musisz zwiększyć swoją wiedzę. Jak powiedział ekspert od zarządzania, Peter Drucker, wszyscy jesteśmy pracownikami wiedzy, a zatem zwiększając posiadaną wiedzę i ucząc się wykonywać swoją pracę lepiej, zwiększamy swoją wartość i sprawiamy, że inni chętniej i więcej nam płacą. Można też rozwijać własne umiejętności w taki sposób, aby lepiej wykonywać więcej pracy w tym samym czasie. Można zmieniać nawyki, zwiększając własną produktywność. W każdym społeczeństwie i w każdej firmie najlepiej opłacani ludzie są zawsze opisywani jako zorientowani na wyniki. Są niezwykle produktywni. Osoby, które uczyłem zarządzania czasem, potrafiły potroić swoje dochody w ciągu roku, wykonując tę samą pracę dla tej samej firmy. Ich pracodawcy chętnie dają im więcej pieniędzy, ponieważ kreują oni znacznie większą wartość niż wcześniej. Wszyscy jesteśmy na prowizji. Oczywiście można też po prostu pracować ciężej i dłużej. Ludzie odnoszący największe sukcesy zawsze pracują o wiele ciężej niż inni. Tak naprawdę z danych statystycznych wynika, że pracując po 59-60 godzin tygodniowo, możesz się uplasować wśród 20% najlepiej zarabiających pracowników, a pracując po 70 godzin tygodniowo, wejdziesz do grona 5-10% najlepiej opłacanych ludzi.